Mamy przyjemność gościć dzisiaj w diakonii śląskiej kościoła luterańskiego, zwanego też formalnie ewangelicko-augsburskim. A jestem tutaj gościem pastora Mirosława Danysia i Karela Cieślara. To drugie nazwisko bardzo łatwo zapamiętać, ponieważ mam wrażenie, że tutaj to co druga osoba to Cieślar. Jak to jest mieszkać tutaj, być protestantami? Jakie są w ogóle cechy charakterystyczne Śląska Cieszyńskiego?
No wie pan, tutaj od czasów reformacji, od czasów powiedzmy Lutra, zaraz jeszcze w generacji Lutra została przyjęta reformacja jego stylu, jego no, właściwie pierwszy, no nie pierwszy, ale najbardziej wpływowy, powiedzmy. To się szerzyło wzdłuż szlaków handlowych. Na ogół przenosili, luteranizm przenosili kupcy, którzy zakładali sobie gminy po drodze. No i też tak się stało w Cieszynie. Oczywiście tutaj był kościół katolicki. Do dziś stoi ten kościółek Świętej Trójcy. No i tam po prostu zrobiono reformację, więc najpierw tych katolików, prawie cały naród, prawie cały ten lud się nawrócił na naukę Lutra. To znaczy nie nawrócił. Luter nie chciał zrobić reformacji, on chciał naprawić kościół. Takie były początki. No oczywiście potem, pan zna historię trochę, potem nastąpiła w pierwszej generacji jeszcze, no już Luter nie żył w Wittenberdze, ale w następnej generacji był tutaj znany bardzo kompozytor Jerzy Trzanowski, który całą tą naukę Lutra, że tak powiem, przekomponował do pieśni. Bo ten lud no nie umiał czytać i pisać, no ale śpiewać nauczyli się na pamięć pieśni. I przez te pieśni oni zrozumieli i treść tej nauki Lutra. Natomiast nasza tożsamość jest więc luterańska. Natomiast nawet ja nie potrafię powiedzieć, czy jestem Czechem, Polakiem albo Niemcem. Mhm. Dlatego, że to przejście, ja teraz rozmawiam z panem po polsku, ale ja mogę z panem rozmawiać gramatycznie po czesku albo po niemiecku, jak pan sobie życzy. Dlatego, że my...
Polski, proszę.
My nie mieliśmy powiązania, to znaczy ta nasza tożsamość nie była językowa. Oczywiście aż do początku XX wieku jest pewna różnica tutaj, to znaczy ludzie w kościele luterańskim rozróżniają Słowian i Niemców, albo to znaczy austriackich Niemców. No bo ta różnica językowa jest naturalnie bardzo duża, natomiast w tym kościele luterańskim byli ci i owi, to znaczy i niemiecko mówiący, i ci, którzy uważali niemiecki za swój bliższy język. No jest to zrozumiałe, bo tego Lutra w końcu czytali po niemiecku. Ci bardziej wykształceni czytali Lutra z jego oryginałów, czytali Biblię Lutra. Natomiast ci górale tak zwani, czyli Słowianie, po prostu, jeżeli w ogóle umieli czytać i pisać, no to raczej mieli tak zwane, ja powiem na przykładzie mojej babci. Moja babcia miała trzy książki. Biblię gdańską. Ona już, ona czytać potrafiła, to bardzo dobrze nawet. Potem miała kancjonał Trzanowskiego, znany Tranoscius i Dąbrowkę tak zwaną. Dąbrowka to był spis kazań księdza Dąbrowskiego, bo gdy nie mogli zejść do było dużo śniegu albo co, do 5 kilometrów trzeba było pójść do Ligotki, to czytali w niedzielę z tego kazania Samuela Dąbrowskiego. To było po polsku, powiedzmy. No to Trzanowski naturalnie też pisał po czesku albo po słowacku, bo ten śpiewnik jest wspólny i dla i dla Czechów, i dla Słowaków. To jest taka, taki słowiański język, który w zasadzie i Słowacy sobie dostosowali, i Czesi sobie dostosowali. Nie? Także tak to jest z nami. Także nasza tożsamość jest jeszcze do początku XX wieku. Jeszcze ten ksiądz Kulisz ma wykład w 1905 roku w Wrocławiu po niemiecku i mówi: pamiętajcie na Cieszyniaków, na Słowian. On jeszcze nie rozróżnia Czechów ani Polaków.
Jesteśmy na Śląsku Cieszyńskim. To jest geograficznie taki kwadrat. Tu jest Bielsko, Bogumin, Frydek, Ostrawa. Nie? To jest taki kwadrat, który w roku 20 został po przekątnej podzielony na czeską część, wtedy Czechosłowację i Polskę. Czyli to jest, abyśmy sobie tak zorientowali dla tych, którzy nie znają tutaj tego geografii, czyli jest rzeka Olza, właśnie której podzielono mniej więcej ten Śląsk Cieszyński jako taką historyczną ziemię książąt cieszyńskich. Bardzo w swoim czasie Śląsk i Cieszyn pełnił bardzo ważną rolę w Europie. To, kto studiuje historię, tak nie zaprzeczy. My tu żyjemy w ramach Śląskiego Kościoła Ewangelickiego, wyznania augsburskiego, czyli lutrańskiego, i ten kościół kiedyś był jeden w całym tym kwadracie Śląska Cieszyńskiego. Po 1920 roku, po tym podziale, powstały właściwie dwa kościoły. I nasz kościół właśnie w tym trójkącie pracuje od tego czasu. Mamy swojego biskupa tu w Cieszynie, w czeskim Cieszynie. No i parę tych senioratów i zbory. Także tutaj żeśmy wyrośli, a już pan powiedział, to nazwisko zdradza wszystko, bo ja już od 10 lat zbieram wszystkich cieślarów z całego świata, tu właśnie na naszej granicznej górze, która się nazywa też Cieślar. Tu
jakżeby inaczej.
Między Soszowem i Stoszkiem leży. No i tam się co roku schodzimy, 500-600 ludzi się zbiera. I mamy różne takie akcje kulturowo-sportowe z tej okazji. Także to trochę nam teraz pandemia przeszkadzała, ale inaczej w tym roku też się chcemy zebrać. Tak, to był taki mój pomysł przed 10 laty, żeby szanować tych swoich protoplastów, tych rodziców, dziadków, bo jak mówi czwarte przykazanie, to jest warunek dobrobytu, aby się ci dobrze działo i abyś i długo wieczności, i długo żył na świecie. Także musimy wracać do tych korzeni, do tego, skąd jesteśmy, bo to jest ważniejsze niż narodowość, bo w Wikipedii jest napisane, że jestem czeskim architektem polskiej narodowości. No, bo to tak jest. No, tak, i to, że mi napisano przy chrzcie Karel, to nie było, że się czuli Czechami, ale nie wolno było używać imienia polskiego Karol wtedy za komuny. Czyli my mamy wszyscy, ojciec był Oskar, później go przemianowano na Franciszka, ale na grobie ma Oskar znowu.
Jeszcze dopytam o jedną rzecz. A przy okazji, mieszkamy tutaj w tej chwili w Wiśle przez parę dni u pani, która się nazywa Cieślar, z domu Cieślar.
Jak inaczej.
Także inaczej. Dopytam jeszcze, jeśli pan pozwoli, o pana rodzinę, bo miałem z prawdziwymi łzami wzruszenia. Czytałem niezwykłą historię tutaj, gdzie wchodzą Niemcy hitlerowskie i robią tutaj straszny bałagan. Bałagan to mało powiedziane oczywiście, ale widać piękna ta historia z pociągu. To najmocniej może pan opowiedzieć tym naszym widzom.
To mówi pan o tej historii, jak go za życia pochowano.
Jak go za życia pochowano, tak. Wzięto go w te hitlerowskie kamasze. I jak w pociągu, i tam w tej jednostce, zdaje się, czytał Biblię.
Tak, tak.
Jak
on to miał było? Jedyny, w tym, jak go później skończył w tym sowieckim lagrze, to miał jedyny z całego lagru miał Biblię. Mhm. Także wszystkim tym więźniom tam mógł czytać i to... A to się stało tak, że on jak się poddawał do niewoli, to ją zawinął do chustki, i z tą chustką dźwignął zawiniętą Biblię. I
to już jak się poddawał Sowietom,
jak się Sowietom już poddawał.
Ale jeszcze w tym tutaj z takim majorem niemieckim, ten go zapytał po niemiecku, jak go zapytał? Czy Bóg, ja nie znam niemieckiego, czy Bóg coś nam pomoże?
No, to była taka rozmowa, że tata powiedział, że tylko Pan Bóg pomoże już w tej sytuacji.
Tak, keine Menschen? To
tak. Keine Menschen.
No, żaden człowiek.
To napisała tę opowieść daleko od domu, się nazywało moja siostrzenica, czyli mojej siostry, córka. Teraz jest to taka wzięta poetka Marta Bocek, teraz, bo wyszła za mąż. Była z domu Rożańska. Właśnie ten Rożański z Biłgora jest. Heniek, no także mój szwagier. Także ona to ładnie napisała, dostała nawet jakąś nagrodę za to opowiadanie. No i to jest właśnie taka postać typowa dla tych terenów, że się urodził w Wiśle, w Czarnym, tam nad tym jeziorem sztucznym, nad tym zalewem. No i z takiej wielodzietnej rodziny. I przez to wszystko, że nie miał łatwego dzieciństwa, musiał właśnie on musiał narukować do tego Wehrmachtu, bo wszyscy bracia uciekli do lasu jako partyzanci i oni przyszli po niego SS i chcieli matkę zabrać do Oświęcimia, jak nie narukuje, czyli on się musiał właściwie poświęcić za tych wszystkich braci, no bo to tu z tych terenów wszyscy mieli narodowość śląską i szli do wojska. No to jako było...
No byliśmy bezpośrednio częścią Rzeszy. No, sobie ludzie nie uświadamiają. Myśmy byli dołączeni do Rzeszy Niemieckiej. Każdy obywatel, po prostu każdy, kto tu mieszkał, musiał się zdefiniować. Dostał taki certyfikat, pierwszy dowód osobisty, palcówkę tak zwaną po polsku i tam jest rubryka. Kim ty jesteś, nie? To znaczy narodowość. I teraz tam na dole pod gwiazdką było zdefiniowanych, Niemcy w tym byli bardzo precyzyjni, chyba 12 narodowości. Można się było napisać Ślązak. Byli Kaszubi, byli wszystko to uwzględniali, ale byli to wszystko obywatele Rzeszy. I to ich nie zwalniało ze służby wojskowej. Jeżeli ktoś deklarował, że jest Polakiem, absolutnie. I to nie mógł się tak zdeklarować człowiek, który się urodził z Austrii. Bo z Austrii no, wszyscy się uczyli po niemiecku w szkole i potrafili służyć wojsku. Natomiast ci, którzy się uparli, że są Polakami, to lądowali w Oświęcimiu. Natomiast Czesi albo uciekli już przed wojskiem polskim w 1938 roku po Monachium. Nie brali do wojska niemieckiego oficerów czeskich, byłych, bo to po prostu... Także stworzyli taki jakiś, no tutaj, pierwsze dowody osobiste, pierwszą tożsamość narzuconą przez państwo. Bo nasza tożsamość była, no, tutejsza. Nawet jak się dawniej pytali, kim ty jesteś? Tutejszy.
Tu Stella,
nie? Natomiast jeżeli pan pyta o polskość, to my mamy naturalnie nasz język, to po naszemu, jak my rozmawiamy między sobą.
Dialekt.
To jest oczywiście najbardziej zbliżone do polskiego języka, gramatycznie oczywiście. Natomiast to nie jest polski Mickiewicza i słowackiego. Bo to jest polski romantyczny, katolicki. A my byliśmy już dawno protestantami, zanim się tutaj katolicyzm pojawił. To znaczy, zanim się tutaj pojawił Mickiewicz ze Słowacki.
No tutaj ten polski język właściwie został trochę taki archaiczny. To jest język Reja i Kochanowskiego, którzy byli protestantami, czyli nawet w naszym kancjonale są pieśni Kochanowskiego, teksty. Także to jest raczej ten polski tu został i on się trochę tak zakonserwował, nie rozwijał się dlatego, że studiowałem w Polsce, tak mogłem porównać ten polski język, jak tu nas uczono, ja miałem podstawówkę polską. Tu są polskie szkoły na tym terenie, także dopiero później średnią szkołę miałem, technikum budowlane w Ostrawie i później w Pradze architekturę i w Gliwicach. Także mogłem to porównywać, jak się ten język rozwijał. Mhm. A tutaj został troszkę taki skanzenowaty, jakbym powiedział, taki, tym odcięciem tej granicy się to nie unowocześniało. Ten język został rzeczywiście taki język... To językoznawcy mówią, że to jest zbliżone do Mikołaja Reja.
Natomiast jeżeli chodzi o tożsamość niemiecką, to trzeba też rozróżniać. Tu dokładnie rozróżniali do roku 1866, do czasów bitwy pod, to się nazywa Sadowa, między Prusakami i Austriakami, gdzie Austriacy przegrali tą bitwę. No i tutaj mój ojciec na przykład dokładnie rozróżniał, to jest Pifkes. To był Pruszak. Przyszedł z Prus, tutaj do przemysłu, gdzieś w Hucie. Natomiast to jest nasz człowiek, to jest Österreicher. Znaczy, to jest nasz. To był nasz Niemiec. To znaczy Niemiec, który miał pochodzenie austriackie, niemieckie. Natomiast no są oczywiście zarząd tego miasta austriackiej monarchii, która tutaj, że tak powiem, od czasów pokoju westfalijskiego 1648, tu nastąpił ten podział, nie? Po prostu na cuius religio, eius religio. Czyja władza, taka tyja religia. No, czyli gdy tutaj zajęli to, znaczy Habsburgowie zostali dziedzicami Księstwa Cieszyńskiego. Księstwo Cieszyńskie jest bardzo stare. No tutaj trzeba pójść na zamek i tam stoi najstarszy w ogóle budynek w całej Polsce chyba.
Rotunda.
Rotunda Wacława. Nie? No i miasto rzekomo było założone 1863 chyba.
Przeszło 1200 lat.
Więc to jest miasto, chrześcijaństwo wprowadzono rok wcześniej niż w Krakowie. Trzeba sobie wyobrazić. Także tutaj po prostu my mamy pewną tożsamość, którą nie można wsadzić do pudełka. Ty jesteś. A mój ojciec na przykład, gdy rozróżniał dokładnie tych Pifkesów, dlaczego Pifkesi? Gdy zwyciężyli nad tym, nad Austriakami, i to jest początek przemysłu tutaj, to austriaccy oficerowie się pytali, sobie stawiali pytanie, dlaczego myśmy właściwie tę wojnę przegrali? Gdyż nasza armia była większa, bo Pruszacy mają lepsze kanony. Działa. Nie? I tak powstała huta w Ustroniu najpierw, która potem została przeniesiona do Czyńca. To jest największa huta austriackiej monarchii, zaraz 2 kilometry od pana. I po prostu tam zaczęli, i były tutaj podstawowe dane, to znaczy podstawowe surowce, węgiel, Karwinej, niesamowite zasoby węgla, ruda żelaza w Beskidach wówczas, albo na Słowacji, niedaleko. No i po prostu było tylko trzeba połączyć to wszystko kolejami, co też nie było proste, bo Franz Józef był strasznie konserwatywnym cesarzem, on nie chciał żadnych kolei, on jeździł w kolasce, było go trzeba przekawać. No i tak dalej. I na fali rewolucji przemysłowej się rozwija diakonia. Dlatego, że austriacka monarchia ani Niemcy nie mieli kolonii. Rozumie pan? Oni musieli tych robotników, którzy uciekali na ogół z dóbr pańszczyzny, oni musieli się z nimi zaopiekować. Nie było robotników bez końca. Nie? Mhm. Więc musieli o nich trochę zadbać. I ten fenomen się pojawia tutaj na w Śląski, powiedzmy, po obu stronach dzisiejszego Śląska, na Śląsku Cieszyńskim i Górnym, i w Zagłębiu Rury.
W jaki sposób życie na Śląsku Cieszyńskim uczy tolerancji tej religijnej? Jest to widoczne?
Oczywiście to jest kraj tolerancyjny już powstał w ten sposób, jako wielonarodowościowy, wieloreligijny, tym, że tu przychodzili ludzie ze Słowacji, z Polski, z różnych stron, tak te zbory tutejsze musiały, my tu mamy kazania i po czesku, i po polsku, do dzisiaj, nie ma problemu z tym i ludzie się uczą już tej tolerancji właśnie i w tym życiu Kościoła. Oprócz tego bardzo dobra jest współpraca i z Kościołem katolickim na przeróżnych okazjach. To jest nieporównywalne z tym, co jest w Polsce. Czeski katolicyzm jest reformowany, byśmy powiedzieli. I jak czytać dzieła Tomasza Halika, wybitnego teologa europejskiego, czeskiego, to widzimy, że zresztą on też miał rodziców protestantów, tak tutaj jest. To jest tak pomieszane, że tu nie ma tego problemu, co jest w Polsce. Polski katolicyzm jest niereformowalny, bym powiedział. No to jest to tragedia, ale to widzimy i w tym połączeniu z polityką i z tym wszystkim, co się dzieje. Także.
No to spowodowała rewolucja przemysłowa. Pan tu jest bardzo dużo napływowej ludności z Galicji, ze Słowacji, ze wszystkich kątów. Po prostu przychodzą ludzie do przemysłu i oni się muszą jakoś między sobą dogadać, porozumieć, poradzić i konfesyjnie się muszą. Nie można mówić, że ja jestem Polakiem, no bo to jest nonsens, nie? Po prostu to tu zostało potem od początku XX wieku narzucane bardzo mocno, albo końcem XIX już. Natomiast nie jest to nasza tożsamość. Moja tożsamość jest... Ja nie potrafię powiedzieć, czy jestem Czechem, Polakiem albo Niemcem. No może. Mogę panu opowiedzieć, ale to już jest tak trochę na wylot. Po prostu ten Danyś, to ta kreska nad S. No po prostu w starych austriackich metrykach jest ta kreska nad S. Gdy miałem 16 lat, to nam dawali czeskie dowody osobiste. Musieliśmy przynieść metrykę. Się patrzy na to ta urzędniczka. Nie ma coś takiego w czeskim. Już był haczek nad S. Potem się wyprowadziłem do Polski, musiałem dostać dowód tożsamości. Nie ma kreski nad S, a ja mówię w polskim. No jest kreska nad S, jest taki słynny poeta tutaj, Cieszyński, a wiele ludzi jest, ma kreskę nad S.
I Przyboś.
Przyboś na przykład, nie? A nie ma to, już miałem SZ, nie? Dopiero w niemieckim paszporcie, bo tutaj to mało ludzi wie, na przykład myśmy nigdy nie utracili niemieckie obywatelstwo. Tylko nam przemilczeli to, że po prostu ja przyjechałem do Niemiec i wyciągnąłem książkę, dowód osobisty mojego ojca, to dostałem obywatelstwo niemieckie natychmiast. Tylko w tej książce wojskowej mojego ojca już było tylko S, bez wszystkiego. No i pierwszy kraj, gdzie zażyłem tolerancję, była Holandia. Zdawałem tam egzamin doktorancki tak zwany. I Holendrzy są bardzo tolerancyjnym narodem. I teraz oni nie mają żadnej biurokracji. Tamten ten profesor, siedzi trzech ordynariuszy i teraz człowiek broni tą swoją pracę. I potem on mnie pyta, ten profesor, który mnie znał 3 lata, jak się pan nazywa? Ja myślę, no to jest niemożliwe, przecież mam pracę i tak dalej. Myślałem, to jest jakiś coś on, czego chce... magnificencja wiedzieć. Co mam w paszporcie niemieckim napisane, czy w czeskim, czy w polskim? Dowodzie. A on mówi, pan stoi na ziemi Wolnego Uniwersytetu w Utrechcie. Nas nie interesuje, co państwa piszą w swoich dokumentach. Pan wie, jak się pan nazywa. Tu jest tablica, proszę napisać, jak się pan nazywa. Napisałem oczywiście kreskę nad S. I oni to wpisywali do takiej łacińskiej, wielkiej, do takiego pergaminu. Napisali stempel, proszę bardzo. To był pierwszy człowiek, który mnie zapytał, jak ja się... Nie narzucali mi narodowość, obywatelstwo, nic. To jest różnica.
Słowo ojczyzna pochodzi od słowa ojciec. I to trzeba podkreślać, bo dlaczego wracamy ciągle do tych korzeni, do tej historii? No, nie można się naraz poczuć po prostu kimś innym. Rodzice sobie dali na grób napisać, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie wyznanie, że ta ojczyzna chrześcijanina jest coś więcej niż to, to przywiązanie do jakiegoś regionu. Ja zawsze wyznaję, i to już powiedziałem w 90 roku, że nie chcę, żeby wróciła tu znowu jakiś dyktat ani z Pragi, ani z Warszawy, że my tu jesteśmy Ślązakami cieszyńskimi, chociaż to się może komuś podobać albo nie podobać, bo ta śląskość zawsze miała jakieś konotacje polityczne, ale mój wujek, który był cichociemnym, już niestety nie żyje, całe życie był na emigracji. Pilch się nazywał, ale z domu Cieślar też po matce. No i ja go odwiedziłem w 1977 w Londynie na emigracji jako student i cały mi to opowiadał. Oni tam po wojnie nie mogli tu wracać, bo jako cichociemny na niego był wyrok śmierci wypisany, bo się oczywiście tej puszczy tam białowieskiej bił jak z Niemcami, tak z Sowietami. Także oni by go uwięzili w najlepszym wypadku. Także całe życie, mówi, ja się o tę Polskę biłem, całą młodość. 1000 żołnierzy przyprowadził pod Warszawę, do Powstania Warszawskiego. Oni im nigdy nie wierzyli, że bo tu są z tego Śląska Cieszyńskiego, który zawsze no, był wielonarodowościowy, czyli on się nawet nie mógł przyznawać jako dowódca, że jest ewangelikiem, bo by, no jak pan mówi, to by go nie słuchali. Ale miał bardzo wielki autorytet. No i teraz myśmy już niedawno odsłonili pomnik przed jego domem rodzinnym w Wiśle wujkowi, także projektowałem go. Także żeśmy go tak upamiętnili. No bo to takie były losy tych ludzi, że bili się za tę Polskę, a na koniec nie mogli do niej wrócić całe życie. No. I to ten mój wujek, major Adolf Pilch się nazywał, jest tego takim dowodem, zresztą napisał parę książek, Partyzanci Trzech Puszcz, to jest taki bestseller w Polsce. Także to są nasze wspomnienia na ojców, no, a oni na przykład z moim ojcem to byli kuzyni. No i oni się nie widzieli, oni się spotkali aż po 90 roku. Pierwszy raz od tej młodości. No całe życie byli, ten był na wygnaniu. Ja go tam wyjątkowo odwiedziłem, bośmy byli jako studenci po Europie jeździli, także miałem tę możliwość tam być u niego, ale inaczej też go nigdy nie widziałem, tego wujka. Dopiero później po wolnej Polsce, jak tu mógł już przyjechać. Ale to są właśnie takie, no i oni tam w tym Londynie założyli koło Ślązaków Cieszyńskich. Oni się za to nie wstydzili, że są ze Śląska Cieszyńskiego. I to tam funkcjonowało i wujek tam był, myślę, przewodniczącym tego koła i się spotykali, bo to było to najważniejsze dla nich, że są tu z tego terenu. Czyli to jest ta tożsamość do tej małej ojczyzny. To jest u nas może bardziej ważne niż ta tożsamość, czy z Warszawą, może, czy z Pragą, tak.
Może to ta kwestia graniczenia tutaj, że tu są jakieś granice były i nie można było się łatwo określić, co innego człowiek z centralnej Polski gdzieś, gdzie właśnie, żeby zobaczyć ludzi o innej wierze, z innej wiary tak zwanej, to musiałby wyjechać za granicę. Tutaj, jak pastor mówił, ludzie zjeżdżali z różnych miejsc.
No tylko tu jest, wie pan, największa tragedia, która tu się zaczyna, się zaczęła 30 lat temu. Ta rzeka, tam jest Olza, za tym jest Brówka i tam jest gospodarstwo mojego wuja, bliska rodziny. Tam ja, gdy byłem na zachodzie, to mogłem tylko do niego pojechać, a na czeską stronę nie śmiałem przejść, dlatego żeby mnie tutaj pewnie zamknęli. No i tu wszystko funkcjonowało. Do podziału Śląska Cieszyńskiego do tego roku 1920, no powiedzmy 20, 22, jak tam weźmiemy, to naturalnie cały ten Śląsk Cieszyński, słowiański, komunikował tym językiem po naszemu. Tak? Nie miałem żadnego problemu. I nabożeństwa w kościele były, albo oczywiście ten pastor musiał przeczytać to Słowo Boże z jakiejś Biblii. To była Biblia Gdańska po polsku, to była Biblia Lutra po niemiecku. Nie? zależy według tego, jak aborygin, no, albo Biblia Kralicka po czesku, bo byli też Czesi tutaj. Natomiast normalnie komunikowaliśmy wszyscy razem. Teraz, ale to zaostrzenie się, że tu są Czesi i tu są Polacy, na przykład moi kuzyni, to znaczy następna generacja, nie potrafi się z nimi tam dogadać. Dlatego, że ci patrzą na telewizję polską, a ci tu na czeską, a mają swoje ideały, oni nie komunikują w ogóle między sobą.
To jest ten problem, ja na to zwróciłem uwagę w 90 roku, a głównie w 97, jak żeśmy weszli do Schengen. To wtedy mówiłem wszystkim politykom, zróbmy przynajmniej to, żeby w paśmie granicznym, tych 15 kilometrów, co jest od granicy, był obowiązkowy język w podstawówce swojego sąsiada. Czyli tu polski, tam czeski. Żeby się ci ludzie jakoś mogli dogadywać. Zwróciłem uwagę na to, że nie mamy wspólnego radia, telewizji, które by, gdzie była jedna redakcja i wszystkie te wiadomości, bo na przykład co się dzieje 100 metrów dalej, a tu się o tym w ogóle nie mówi, a jest to świetne wydarzenie na przykład w kulturze. I próby są tam, kościoły współpracują, ale to jest tylko ciągle taka deklarowana współpraca, że niby to z Europy jakieś pieniądze, a to są to jakieś wspólne projekty. I to bardzo, bardzo powoli to idzie, ta integracja. I
te myślę, że stolice, my... ta Warszawa, ta Praga, to trzymają tych swoich Czechów i Polaków.
A nam obiecywali, że Europa będzie Europą regionów. I myśmy właśnie z tego się cieszyli, że wreszcie te pieniądze europejskie pójdą w tym celu, w tym kierunku, żeby tu zbudować znowu społeczeństwo regionu. Bo to się bardzo już różni, tam już jest tak spolonizowane, ta druga część nasz Potobielsko, Niemców wygnano, także tu już nie ma tego elementu, Cieszyn zawsze był trojęzyczny, zawsze po polsku, po czesku, po niemiecku.
Się no to i mówiło. Po żydowsku.
Nie, no nie i po żydowsku oczywiście 20% też było dużo kultury żydowskiej. No a teraz tym wynaradawianiem tej społeczności tutejszej, która miała swoją gwarę, Gwara już też jest za bardzo zachwaszczona jak bohemizmami, czyli czeskimi wyrazami, tak polskimi na drugiej stronie. Także ta gwara już też dostała bardzo wiele zniszczona. A tu nawet nie chodzi o to ratowanie tą gwary, czy tam tej kultury góralskiej, to jakoś się używi tymi dotacjami, ale chodzi o to zrozumienie tych ludzi tu na tym byłym Śląsku Cieszyńskim, żeby się rozumieli, żeby to brali, żeby w Polsce nie mówili idziemy na Czechy. No to tak się mówi. Ja to wszystko znam, bo moja żona urodziła się po polskiej stronie, wyrosła w tej kulturze, była posłanką w parlamencie w Warszawie. Teraz jest dyrektorką Ewangelickiego Liceum Lotte, świetnej szkoły tu w Cieszynie, na Wyższej Bramie. No a ja cały czas byłem w czeskiej polityce komunalnej, w praskich różnych organizacjach, czy architektów, czy przedtem politycznych. Także ja tu mam w domu takie tak rozkroczone przez te olze i w tej kulturze, i w polityce, i w kościele, w diakonii, we wszystkim. Ja jestem członkiem zboru wyższobramskiego, bo tam wziąłem ślub.
Pan, ale tragedia. Ja dosyć długo mieszkałem i w Holandii, i w Szwajcarii. I tam jest Europa. Ja nigdy się nie zastanawiałem, jadąc z Utrechtu albo gdzieś tam do Antwerpii, czy ja jestem w Holandii, czy w Belgii, czy jestem w Luksemburgu. Ta gwara przechodzi z jednej do drugiej. Wszyscy się rozumieją tym sposobem. I tam nie ma granic. Już nie było 40 lat temu granic, gdy ja tam żyłem. Oni mają tożsamość taką naprawdę europejską. Jeżeli już jadą za Ren, no to jadą do Rzeszy, do Niemiec, nie? Ale oni wszyscy rozmawiają płynnie po niemiecku. Dla nich to nie jest żaden absolutnie problem. Oczywiście rozmawiają ci Holendrzy wszyscy po angielsku i po francusku, nie? Natomiast tu jest coraz bardziej polonizacja, czechizacja, słowakizacja. Tu ta europejska wspólnota w ogóle no, działa kontraproduktywnie. Nie? Mhm. Ja w ogóle się tutaj nie mogę znaleźć i nie mogę tego wszystkiego zrozumieć.
Taka perspektywa pomaga też rozumieć, tak jak tutaj odwołam się do pańskich słów, panie Karelu, tej myśli, że kiedy tak trudno to swoją ojczyznę znaleźć, tak się określić, tak jak zresztą i pastor, też o tym pastor Daneś mówił, to bliżej do tej niebieskiej. To niech to będzie takim podsumowaniem, że może ta nadzieja, że Bóg uporządkuje w jakiś sposób nasze narodowościowe zamieszanie, jest przyszłością, skoro wszyscy pamiętamy, jak słyszę, lepsze czasy. Moim gościem był dzisiaj pastor Mirosław Daneś i Karel, jakżeby inaczej, Cieślar. Dziękuję panom za rozmowę.
Dziękuję. Dziękujemy.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!